ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A naszym gościem jest prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Łukasz Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan jest lekarzem, ja pacjentem, przychodzę do lekarza i mówię tak, dzień dobry panie doktorze, chcę wziąć udział w strajku, w proteście, poproszę o zwolnienie lekarskie. Da mi pan L4?
Jeżeli będzie pan miał wskazania medyczne do tego, żeby dostać L4, to oczywiście takie L4 pan otrzyma. W mojej ocenie chęć uczestniczenia w strajku nie jest wskazaniem do wystawienia L4 i takiego L4 bym panu nie wystawił. No,
pytam dlatego, że pana nieco tylko młodsi koledzy, rezydenci, wybrali taką właśnie formę protestu. Porozumienie rezydentów namawia ich do tego, żeby brali L4, bo są zmęczeni, są przemęczeni. No, udział w proteście zadeklarowało 3000 lekarzy, ale Ministerstwo Zdrowia mówi, że tego w ogóle w szpitalach nie widać, że tego protestu po prostu nie ma.
Większość z tych lekarzy, którzy zadeklarowali udział w proteście, to lekarze, którzy dzisiaj uczą się do państwowych egzaminów specjalizacyjnych, więc siłą rzeczy albo przebywają na urlopach bezpłatnych, albo są po zatrudnieniu i czekając na kolejne zatrudnienie, czekają na egzamin, również się ucząc.
Czyli w praktyce może być tak, że 3000 lekarzy mówi, że protestuje, ale de facto pracujących w szpitalach to jest kilkaset osób być może?
Ten protest, a może inaczej ta zapowiadana akcja, która odbywa się na naszych oczach, ona pokazała pewną skalę rezerw kadrowych w ochronie zdrowia i myślę, że tak należy to rozumieć. Rezydenci zabrali głos i powiedzieli, jesteśmy w niedofinansowanym systemie, pracuje nam się źle, jesteśmy na skraju wypalenia, brakuje kadr, są dziury w grafikach, a oto 2500 czy nawet 3000 lekarzy uczy się do egzaminów specjalizacyjnych,
czeka. Tak, ale jak to wygląda w Warszawie, panie prezesie?
Tu są rezerwy.
Jak to wygląda w Warszawie? Czy pan jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej wie być może, ilu lekarzy zdecydowało się na to w Warszawie, w warszawskich szpitalach i czy gdziekolwiek jest jakiś problem w związku z tym na grafiku?
Ja nie znam osobiście żadnego lekarza, który wziął udział w takim proteście poprzez branie L4. Nie oznacza to, że takich lekarzy nie ma. Problemy w grafiku, panie redaktorze, są i one są i bez protestu lekarzy rezydentów. Ja w niedzielę jechałem wieczorem na dyżur na oddziale covidowym, dlatego że kolega zachorował i zrobiła się dziura w grafiku. Koleżanka bierze właśnie 9 dyżur w miesiącu, bo znowu ktoś z grafiku wypadł, więc te dziury w grafikach trudno stwierdzić, czy one powstają dlatego, że ktoś bierze L4, czy dlatego, że po prostu jest L4 w związku z protestem, czy po prostu jest nas za mało.
Ja patrząc na te dziury w grafikach, niektórzy, na przykład starsi lekarze, mówią, że to nie jest czas na protestowanie, na strajkowanie. Profesor Andrzej Horban z Rady Medycznej przy premierze w Polsat News mówił tak, nie można w szczycie epidemii protestować. Jeżeli ktoś jest lekarzem i poważnie traktuje ten zawód, to najpierw przyjmuje chorych, a dopiero potem kłóci się o pieniądze i warunki. Warunki są takie, jakie są. Albo się jest lekarzem, albo się nim nie jest.
Pan profesor Andrzej Horban ma dostęp do najważniejszych osób w państwie i warto, żeby zwrócił uwagę na wydźwięk tego protestu. Protestu, który pokazuje, że jest rezerwa kadrowa w ochronie zdrowia, lekarze, którzy czekają na egzamin specjalizacyjny. Panie profesorze, jeżeli ma pan dostęp do pana premiera, do pana ministra zdrowia, proszę go przekonać, żeby ci lekarze nie czekali dzisiaj na egzamin ustny z nosem w książkach, tylko mogli z tytułem specjalisty wrócić do leczenia pacjentów. Przecież nam wszystkim chodzi o to samo, żeby jak najwięcej lekarzy leczyło. Ci lekarze też chcą leczyć, a nie przebywać w domu, uczyć się i czekać na kolejne.
Ale czy ci lekarze, panie prezesie,
się pomijanymi w dialogu.
Czy ci lekarze, którzy uczą się do egzaminu, nie mogą pracować? To jest tak, że oni muszą być na urlopie szkoleniowym do czasu, kiedy ten egzamin się odbędzie, a może się odbędzie jesienią?
Z pełną odpowiedzialnością jako osoba, która ten egzamin zdawała, jako świeżo upieczony specjalista, mogę powiedzieć, że jest to egzamin tak trudny, że przygotowanie do niego to kilka miesięcy, z czego ostatni miesiąc poświęcony jest zwykle w całości nauce. To ogromne.
Rozumiem, trudny egzamin, ale panie prezesie, ten egzamin miał być teraz wiosną, a niektórzy, czy część lekarzy będzie miała go dopiero jesienią. I kiedy słyszę, że zostajemy i dalej uczymy się, to się zastanawiam. No przepraszam, jeśli miał być wiosną, to wiosną ci lekarze mieli być gotowi. Do jesieni będą dalej się uczyli i nie wrócą do pracy na oddziale?
Nie, tutaj nie chodzi o tych lekarzy, którzy będą zdawali jesienią. Tu bardziej chodzi o tych lekarzy, którzy mieli zdawać wiosną, podeszli do testu, test zdali i teraz czekają na egzamin ustny, obserwując ruchy Ministerstwa Zdrowia, które najpierw całkowicie odwołało ten egzamin, potem ten egzamin przywróciło. Okazuje się, że oni mają egzamin za 2-3 tygodnie. Ministerstwo mówi, że mogą do niego podejść jesienią.
No właśnie, ale mogą wrócić do pracy, czy po prostu to jest wykluczone absolutnie? Czy dopóki nie zdadzą egzaminu, nie mogą pracować w szpitalu? Jak to jest?
Z punktu widzenia lekarza, który podchodzi do egzaminu specjalizacyjnego, ten egzamin jest w życiu lekarskim tak ważny i tak trudny,
z punktu widzenia prawnego, formalnego.
Jeszcze raz, przepraszam.
Czy z punktu widzenia formalnego taki lekarz może wrócić do pracy, czy nie może?
Z punktu widzenia formalnego oczywiście może i co więcej, lekarze chcą wrócić do pracy. Przecież będąc na urlopach, oni nie zarobkują. Ucząc się do egzaminu, tak naprawdę inwestują własne oszczędności, ale uczą się po to, żeby dostać tytuł specjalisty, móc się zatrudnić z powrotem w swojej jednostce już jako specjalista i wrócić do pracy. Dziś oczywiście zatrudnienie dla takiego lekarza by się znalazło, ale siłą rzeczy przerwałoby to jego proces nauki. Okazałoby się, że za dwa, trzy tygodnie byłaby trudność ze zdaniem tego egzaminu.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Sesjach egzaminacyjnych był przecież odwoływany.
Tak, Łukasz Jankowski jest naszym gościem. Panie prezesie, spojrzałem do archiwum. Był listopad, druga fala epidemii, a młodzi lekarze organizowali Narodowy Tydzień Zdrowia pod hasłem Lekarz też ma prawo do L4. To w ostatnim tygodniu listopada. To był czas, kiedy mieliśmy po kilkanaście tysięcy zakażeń dziennie i kilkaset zgonów. No to już trochę wygląda na schemat. Jest szczyt epidemii, szczyt kolejnej fali. Młodzi lekarze, rezydenci decydują się na tego rodzaju protest, branie zwolnień lekarskich.
Ja pamiętam listopad i to bardzo dobrze, choć chciałbym o tym jak najszybciej zapomnieć. A bezpośrednio po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego zgłosiłem się na dyżury do oddziału covidowego, dlatego że poprosiła mnie o to koleżanka ze względu na braki kadrowe. Pamiętamy wszyscy tę sytuację. Ogrom pracy, ogrom cierpienia pacjentów. Rzeczywiście druga fala, która mam nadzieję nigdy się taka sytuacja nie powtórzy. Ja prawdę mówiąc, panie redaktorze, nie pamiętam wtedy takiego protestu. Jeżeli on był i wygląda to panu redaktorowi na schemat, ja tak tego nie oceniam, ale
proszę
mogę
posłuchać.
Powiedzieć, że
Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów mówił w listopadzie tak. Będziemy zachęcać lekarzy do pochylenia się nad stanem swojego zdrowia, tym bardziej, że zawsze byli przepracowani, a w czasie pandemii osiągają granice wytrzymałości. To brzmi niemal dokładnie tak samo jak dzisiaj. Te słowa są niemalże kalką z listopada. To już było, panie prezesie.
Porozumienie rezydentów zawsze przybiera, jego akcje przybierają pewną formę. Formę, o której możemy dyskutować, tak jak jeszcze
pytanie,
3 lata temu rozmawialiśmy o proteście głodowym.
Czy to jest moment odpowiedni, ten kolejny szczyt epidemii, kolejna fala. Czy to jest dobry moment, pana zdaniem, na protest? W szpitalach zostają pozostali lekarze, zostawieni przez tych, którzy postanowili protestować.
Rozmawiałem dzisiaj przed tym programem z panem przewodniczącym, doktorem Piotrem Pisulą. Zwracałem mu uwagę na te trudności, na to, że dzisiaj na barkach wszystkich lekarzy spoczywa ciężar pracy w systemie i na tym, że nie mogą ucierpieć pacjenci. Rozmawialiśmy o tym, że ten protest w mojej ocenie, gdyby zakończył się dialogiem z Ministerstwem Zdrowia, gdyby okazało się, że te pierwszy dzień, dwa, to był taki protest jako ostrzeżenie dla Ministerstwa Zdrowia, pokazanie pewnej emocji w środowisku, to myślę, że to mogłoby być z korzyścią i doprowadzić do pewnych dobrych zmian. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby nie ucierpieli pacjenci i żeby doszło do dialogu, bo ten protest urodził się z tego, że nie ma dialogu, a za dialog odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia, które odbija pisma pisane przez rezydentów, które na Twitterze odpowiada, że nie podejmie dialogu, bo przecież mamy trzecią falę i są ważniejsze sprawy, a 2,5 tysiąca lekarzy uczy się do egzaminów zamiast pracować i pomagać tym kolegom, którzy dzisiaj walczą z COVID-em, ba, pomagać pacjentom.
Polecamy internetowe radio rmf24.pl, tam dalsza część naszej rozmowy. Jesteśmy też na portalach rmf24.pl i interia.pl. Słuchaczom RMF FM bardzo, bardzo dziękujemy. Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, nieustająco z nami. Raz jeszcze profesor Horban i jego słowa z telewizji Polsat News a propos tego protestu, o którym rozmawiamy. Ja zaczynałem pracę kilkadziesiąt lat temu i warunki były dużo gorsze. Przeżyliśmy parę epidemii i nikt nie mówił, najpierw dajcie nam kasę, potem my się weźmiemy za robotę. Jest to, krótko mówiąc, nieetyczne i niepoważne. Tak mówi profesor Horban.
Ja mam wątpliwości, czy pan profesor Horban zapoznał się przed tą wypowiedzią z postulatami i tym, o czym dzisiaj mówią młodzi lekarze. Nie mówią oni o pieniądzach, nie mówią oni o innych tego typu dodatkach. Mówią wprost, są na granicy wypalenia, na granicy wyczerpania. Widzą rezerwę w postaci tych PES-owiczów, czyli lekarzy uczących się do PES-u. Ta rezerwa nie przychodzi im z pomocą, tylko uczy się dalej do egzaminów. Są traktowani niepoważnie, nie ma dialogu. Można tutaj mnożyć.
Ilu lekarzy udałoby się wyłowić, przywrócić systemowi ochrony zdrowia, gdyby nie było na przykład teraz tego ustnego egzaminu specjalizacyjnego, gdyby on został odwołany?
No, wyobraźmy sobie sytuację takiego lekarza. 35-letni lekarz z trójką dzieci dziś uczy się do egzaminu ustnego. Zdaje ten egzamin, natychmiast wraca do pracy. Przecież jakoś tą rodzinę musi utrzymać.
Ja rozumiem. Tylko ile jest takich osób? O jakiej grupie lekarzy rozmawiamy? Ilu mogłoby pomóc pracującym dzisiaj lekarzom w szpitalach?
Powiem wprost, w szpitalach to kwestia pewnie pewnego gdybania, ale ogólnie w systemie ochrony zdrowia wszyscy. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zrobił specjalizację po to, żeby nie pracować potem jako lekarz, szczególnie, że teraz jest pandemia i potrzeby są ogromne.
O jakiej liczbie mówimy?
Mówimy o grupie około 2,5 tysiąca lekarzy. Ta grupa oczywiście się zmniejsza, bo sukcesywnie są przeprowadzane egzaminy ustne, które większość z nich oczywiście zdaje.
W ramach różnych specjalizacji. Ale 87 konsultantów krajowych, lekarzy, którzy czuwają nad poszczególnymi specjalnościami w medycynie, we wspólnym piśmie przekonuje, że ten egzamin musi się odbyć, jeśli chodzi o ustną część egzaminu specjalizacyjnego. No bo mówią tak, skoro lekarze są zaszczepieni i ci, którzy będą zdawali i ci, którzy będą egzaminowali, nie ma kłopotu, żeby ten egzamin przeprowadzić, a jeśli są jakieś kłopoty, to można go przeprowadzić zdalnie.
Ja nie do końca rozumiem tę postawę konsultantów, ale oczywiście mają oni prawo do swojej opinii i chciałbym, żeby Ministerstwo Zdrowia dopuściło do dialogu tych doświadczonych lekarzy, naszych mentorów, bo tak trzeba powiedzieć, z lekarzami, którzy podchodzą dopiero do PES-u. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch sesjach egzaminacyjnych rezygnowano z egzaminu ustnego. Wszyscy doszli do wniosku, że egzamin testowy jest wystarczający.
Tak, tylko wtedy argumentowano, to proszę pozwolić, że nie ma jeszcze szczepionki, jest zbyt duże ryzyko i dla zdających, i dla egzaminatorów. Teraz większość lekarzy jest zaszczepiona.
Oczywiście tak, chociaż widzimy już przypadki powtórnych zakażeń nawet wśród osób, które są ozdrowieńcami i które zostały zaszczepione. Widzimy również przypadki u osób po prostu zaszczepionych, które czekają na przykład na drugą dawkę szczepionki. Cała grupa zero nie została przecież zaszczepiona.
No tak, ale czy z tego powodu mamy odwoływać wszystkie egzaminy, nawet na studiach, egzaminy dyplomowe, licencjackie, magisterskie, bo jest ryzyko zakażenia? One się odbywają, panie prezesie.
Jeżeli student pracowałby 5 lat przy łóżku chorego, zaliczył wszystkie kolokwia, uzyskał potwierdzenie opiekuna specjalizacji co do tego, że jest lekarzem w pełni nadającym się do tytułu specjalisty, a potem zdał trudny egzamin z całej wiedzy, 120 pytań i zaliczył go z dobrą oceną, to wtedy uważam, że niepotrzebny byłby mu dodatkowy egzamin ustny. Sęk w tym, że lekarz rezydent, lekarz, który za chwilę będzie specjalistą, nie jest studentem, jest pełnoprawnym lekarzem.
Mówimy o zupełnie innej sytuacji, ale konsultanci krajowi, do ich pisma wracam, piszą tak, państwowy egzamin specjalizacyjny składa się z dwóch integralnych części, pisemnej i ustnej, których łączne przeprowadzenie pozwala na rzetelną weryfikację wiedzy, umiejętności, a także zdolności stawiania właściwej diagnozy i proponowania odpowiedniego leczenia. Ktoś to tak wymyślił po prostu.
Rozumiem tą dbałość o jakość kształcenia i tak naprawdę gorąco ją popieram. Tylko myśmy proponowali rozwiązanie kompromisowe. Jeżeli lekarze zdają test i jakiś lekarz na przykład otrzyma z niego ocenę trójkową, powinien być jeszcze weryfikowany przez komisję na egzaminie ustnym. Jeżeli ktoś ze 120 pytań otrzymuje ocenę piątkową, to znaczy, że ma wystarczającą wiedzę i z ustnego można byłoby takiego lekarza zwolnić, bo już statystyka pokazuje, że piątkowicze zwykle ten egzamin ustny zdają.
Ta jak na maturze,
nie wiem, czy dotarła
ale
do ministerstwa.
Co, no właśnie, co na to Ministerstwo Zdrowia, bo pan pisał i 16 i 22 marca na przykład prosząc ministra zdrowia o spotkanie z przedstawicielami rezydentów w sprawie egzaminu. Jest jakaś odpowiedź?
Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, kontaktowałem się jeszcze z Departamentem Dialogu Społecznego, upewniłem się, że te pisma dotarły do Ministerstwa Zdrowia. Jedynym sygnałem było post pana ministra na Twitterze, że spotka się z młodymi lekarzami po zakończeniu trzeciej fali. Żadnego formalnego pisma nie otrzymałem. No, naprawdę trudno jest rozmawiać, kiedy druga strona rozmawiać nie chce. My wielokrotnie pokazaliśmy chęć do dialogu, ten dialog jest odrzucany, nie wiem z jakiego powodu, bo dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli w rezerwie mamy 2,5 tysiąca lekarzy chętnych chętnych do pracy w systemie, to powinien być priorytet Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o trzecią falę.
Rezydenci mówią też tak, widzimy trzecią falę i po raz trzeci okazuje się, że nie jesteśmy do niej przygotowani. Znowu wszystko odbywa się na wariackich papierach, znowu gasimy pożar. Co to dokładnie oznacza z pana perspektywy, kiedy pan obserwuje to, jak wyglądają dzisiaj szpitale?
Zaczynając od początku, to oznacza, że nie zmieniła się infrastruktura. Nie przystosowano realnie śluz traktów komunikacyjnych do tego, że będzie zwiększona liczba chorych. Nie poprawiono istotnie komunikacji. Mamy co prawda szpitale tymczasowe, które zaczęły spełniać swoją funkcję i tutaj należą się wielkie podziękowania dla ich organizatorów, ale wciąż jest problem z koordynacją przesyłu chorych. Wciąż jest w ogóle problem z miejscami, z tlenem, z dostępem do respiratorów. Problem zaczyna być nawet z maseczkami, które w niektórych szpitalach są reglamentowane.
Co to znaczy, że jest kłopot z tlenem w szpitalach?
My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, gdzie respirator na przykład nagle zaczyna nas alarmować, informując o przecieku, a okazuje się, że po prostu ciśnienie tlenu w ścianach spada i maszyna rozpoznaje to jako przeciek, a to jest zmniejszone ciśnienie tlenu. Takie sytuacje były z nami niestety w listopadzie, wtedy, kiedy była druga fala koronawirusa.
Ale dzisiaj teraz to się dzieje, panie prezesie? Znaczy, zna pan szpitale, w których rzeczywiście fizycznie te zapasy tlenu są na wyczerpaniu?
Takie, w których zapasy tlenu są na wyczerpaniu, nie znam i chciałbym uspokoić tutaj wszystkich, że ochrona zdrowia jest gotowa do tego, żeby nieść pomoc, ale przejściowe problemy na przykład z dostępnością do respiratorów czy do miejsc generalnie się zdarzają. Rotacja na miejscach w oddziałach covidowych jest tak naprawdę stała.
W mazowieckich szpitalach, jak czytam informacje sprzed chwili, wolnych jest 790 łóżek covidowych i 37 respiratorów, a to znaczy, że mamy zajętość na poziomie 80% i łóżek, i respiratorów. To dobrze nie wygląda.
Sytuacja jest już w tej chwili bardzo trudna, szczególnie, że mamy do czynienia najprawdopodobniej w większości przypadków z tym brytyjskim wariantem koronawirusa. On daje dłuższe, cięższe przebiegi. Chorują z mojej obserwacji również osoby młodsze. Część osób stara się za wszelką cenę przetrwać w domu. Są na granicy przyjęcia do szpitala covidowego. Części z nich udaje się zregenerować, natomiast część wymaga przyjęcia. Wtedy te przyjęcia następują w późnych dobach od rozpoczęcia procesu chorobowego. No, walczymy z COVID-em. Pacjenci z tym COVID-em walczą. Niestety w części przypadków tę walkę przegrywamy, a mam nadzieję, że ominie nas to, co miało się w listopadzie, bo wtedy miała miejsce naprawdę tragedia systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim tragedia pacjentów.
No tak, mówi pan o reglamentowaniu maseczek. To dopytam, jak wygląda zabezpieczenie w sprzęt ochronny dzisiaj w szpitalach?
Bardzo różnie. W niektórych miejscach, tak jak pan redaktor mówił, dyrekcje doszły do wniosku, że ponieważ personel jest zaszczepiony, to ryzyko dla personelu jest mniejsze. W związku z tym można sobie pozwolić na oszczędności, tak jak to w ochronie zdrowia w Polsce bywa. Oszczędności są na pierwszym miejscu, bo ochrona zdrowia jest niedofinansowana. I pojawiły się rozporządzenia, na przykład jedna maseczka na 12 godzin. Już nie kombinezony, a może fartuchy barierowe, bo wszyscy są zaszczepieni.
Gdzie są takie rozporządzenia? Są takie szpitale w Warszawie, w których są takie rozporządzenia?
Są szpitale, w których te, tak jak powiedziałem, rozporządzenia, a raczej te przykazy, one póki co przybierają formę ustną, to znaczy miękkiego nacisku na osoby, które się tym zajmują. Spróbujcie wydawać mniej sprzętu, oszczędźmy, może nie ma takiej potrzeby, więc nie są to bezwzględne nakazy.
W Warszawie
natomiast
są takie szpitale?
Ja znam takie szpitale na obszarze województwa mazowieckiego, w których dochodzi do prób oszczędzania na środkach ochrony indywidualnej, ale tak jak podkreślam,
to w których szpitalach dochodzi do takich prób oszczędzania, panie prezesie?
Na razie w miękki sposób, to znaczy raczej podkreślając to zaszczepienie personelu i próbując szukać oszczędności.
Rozumiem. Gdzie to się dzieje, panie prezesie?
Ja nie jestem oczywiście upoważniony do tego, żeby informować opinię publiczną o tym, z jakich szpitali do Okręgowej Izby Lekarskiej wpływają takie sytuacje.
No dobrze, dlatego, ale co z tym robicie? Rozumiem, że takie sygnały do was docierają i co Okręgowa Rada Lekarska może z tym zrobić?
Przeprowadzamy w tych sprawach kontrolę. Przede wszystkim informujemy naszych delegatów, którzy są na miejscu, o tym, żeby zapoznali się z sytuacją. Rzecznik Praw Lekarza również wszczyna postępowania, informując dalej o tym, co dzieje się w danym szpitalu. Na razie, tak jak mówię, z tych ustaleń, które mieliśmy, zaczynają się takie próby miękkiego wywierania wpływu i być może szukania oszczędności. Natomiast nie ma tutaj twardych dowodów pisemnych. Natomiast chcielibyśmy, żeby do takich prób nie dochodziło i żeby jednak sprzęt nie był nam reglamentowany.
Panie prezesie, namawiał pan lekarzy do zatrudniania się w szpitalu południowym w Warszawie?
Tak, na stronie internetowej naszej izby w związku z prośbą i od służb wojewody i z Urzędu Miasta zamieściliśmy ogłoszenie. Rozmawiałem też z lekarzami, którzy byli zainteresowani podjęciem pracy w Szpitalu Południowym. Wiem, że spora grupa lekarzy podjęła tę pracę, ale niedobory kadrowe są ogromne i to nie tylko w Szpitalu Południowym, ale wszędzie, nawet na Stadionie Narodowym.
No tak, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej pana zachęcał, namawiał, prosił, żeby pan nagłaśniał tę sprawę, dlatego o to pytam. No i czytam, że na przykład wojewoda mazowiecki przekazał miastu listę 300 lekarzy potencjalnie zainteresowanych tą pracą, a wiceprezydent miasta odpowiedzialna za zdrowie w Warszawie mówi, że z tych 300 osób ledwie kilkanaście w ogóle wyraziło realną chęć pracy w Szpitalu Południowym.
Trudno jest Okręgowej Izbie Lekarskiej wchodzić w relacje pracownik-pracodawca i to, na jakim etapie były prowadzone negocjacje z tymi lekarzami, czy jakie warunki im proponowano, a może szerzej, jak w ogóle przeprowadzono tą rekrutację. My ze swojej strony zachęcamy lekarzy, jeżeli mają wolne moce przerobowe, do tego, żeby zgłaszali się do takich szpitali, ale trzeba mieć również na względzie, że dzisiaj w systemie nie ma wolnych lekarzy poza jednymi lekarzami, tymi, którzy uczą się do państwowych egzaminów specjalizacyjnych. I tu wracamy do punktu wyjścia. To jest ta rezerwa, która dzisiaj czeka na zatrudnienie, a która zatrudnić się nie może, bo uczy się do egzaminów. Innych rezerw w systemie nie mamy. Wszyscy lekarze są gdzieś zatrudnieni i niosą dzisiaj pomoc chorym.
A czy w ostatnich tygodniach dużo jest przypadków kierowania lekarzy przez wojewodę mazowieckiego do pracy w jakimś konkretnym miejscu w związku z COVID-em?
Do nas dotarło kilka sygnałów na ten temat. Zwykle do izby zgłaszają się lekarze, którzy zostali skierowani albo pomimo przeciwwskazań do skierowania przy zwalczaniu epidemii, albo w jakiejś szczególnej sytuacji. W tych sprawach pomagamy pisać odwołanie do pana wojewody. Wiem, że te odwołania są uwzględniane przez służby wojewody.
Nie wiem, jaka jest skala. Czytam o pana interwencji w sprawie na przykład lekarza pediatry w wieku przedemerytalnym, który zmaga się z chorobami przewlekłymi, któremu policja dostarczyła wezwanie do pracy przy zwalczaniu epidemii. Pan pisał do wojewody i zastanawiam się, jak wygląda procedura odwoławcza w takim przypadku. Lekarz może się odwołać?
Lekarz może się odwołać, natomiast decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności, czyli pomimo złożenia odwołania lekarz musi zgłosić się do placówki, do której został skierowany, no i czekać na rozpatrzenie tego odwołania.
A jeśli się nie zgłosi?
Jeżeli się nie zgłosi, to może otrzymać karę, mandat na przykład za niezgłoszenie się. Natomiast sytuacja tutaj jest o tyle trudna, że wojewoda nie sprawdza sytuacji danego lekarza, opierając się na informacji na przykład z listopada czy października, gdzie taki lekarz mógł na przykład nie mieć jeszcze przeciwwskazań, a potem je nabyć. Mówimy tutaj o jakiejś chorobie przewlekłej, która mogła zostać rozpoznana, o dziecku do lat 14, które przecież mogło się pojawić. W związku z tym apelujemy do wojewody, żeby w każdym przypadku lekarza kontaktował się wcześniej z lekarzami. Co więcej, ja zgłosiłem chęć tego, żeby pomóc panu wojewodzie w kontakcie z lekarzami i informowaniu ich o tym, że istnieje chęć takiego skierowania, czy mają przeciwwskazania.
Jesteśmy rok z epidemią i tu się zastanawiam, czy jest jakiś system, kontakt między Urzędem Wojewódzkim a Okręgową Radą Lekarską. Czy udało się wypracować jakiś model, w którym matki karmiące, czy lekarze walczący z jakąś chorobą przewlekłą, czy po prostu rodzice małych dzieci nie wpadają w te kłopoty. Nie ma żadnego systemu wypracowanego przez ten rok?
My czujemy się, jeżeli chodzi o te powołania, tak jakby to był pierwszy lub drugi tydzień epidemii. Nie ma takiego systemu. Reagujemy wszędzie tam, gdzie lekarze są kierowani niezgodnie ze wskazaniami, znaczy niezgodnie z prawem i pomagamy pisać te odwołania. Natomiast systemu jako takiego nie ma. Kontakt między naszymi instytucjami jest, ale na przykład na pismo, o którym pan redaktor mówił w sprawie lekarza, nie doczekałem się jeszcze odpowiedzi.
Na koniec, krótko. Mniej więcej 30 tysięcy lekarzy, jeśli dobrze pamiętam, jest skupione w Okręgowej Izbie Lekarskiej tu w Warszawie.
Tak, 32 tysiące lekarzy i lekarzy dentystów.
Jaka część z tych lekarzy zgłosiła się do szczepień antykowidowych?
Nie wiem. Znam globalną liczbę lekarzy zaszczepionych w Polsce. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej nie przekracza ona 46%.
Chciałem pana zapytać, jak to wygląda w Warszawie. To znaczy, jaka część lekarzy tu w Warszawie rzeczywiście jest realnie zaszczepiona i jaka część w ogóle chciała się zaszczepić?
Nie mamy takich danych jako Okręgowa Izba Lekarska. Polegamy na danych z Naczelnej Izby, ale przyjmuję tę uwagę
myślałem,
pana redaktora.
Myślałem, że Naczelna zbiera
w
okręgowych. Myślałem, że Naczelna Izba Lekarska zbiera te dane lokalnie w okręgowych izbach. Stąd pytanie do pana.
Nie. My też nie szczepimy. Pomagamy owszem seniorom, osobom, które nie mogą zgłosić się same na szczepienie, przebrnąć przez te meandry systemowe i tutaj pomóc logistycznie w zaszczepieniu, w dojeździe na szczepienie, ale nie dotyczy to wszystkich lekarzy i pełnych danych.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Łukasz Jankowski. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję.
Do zobaczenia i do usłyszenia.